proszę do świadectwa brata Romka Misza. A później przygotuje się brat Michał Riks.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Przyjechałem z żoną ze Świdwina. To jest koło brzegu, morze, 960 kilometrów. Jechaliśmy 17 godzin. Mieszkamy tutaj obok, w tym domu. Mam 57 lat. 30 lat piłem alkohol. I to tak piłem, że takie dno osiągnąłem, że... Myślałem, że jest ze mną koniec. I wtedy Pan Jezus wyciągnął dla mnie rękę i posłał mnie do ośrodka w Janowicach. Tam byłem 2 lata ciężkiej pracy. Pan Jezus we mnie włożył, żeby mnie uwolnić od tego alkoholu i od papierosów. Nie piję już 8 lat i nie palę. Zawdzięczam Panu Jezusowi dużo. Nawróciłem się, moje dzieci się nawróciły i Pan Jezus jest dla mnie wszystkim. Moja żona też się nawróciła, jest tutaj. I mówię do tych, którzy piją alkohol, żeby alkoholu nie pić. Ja piłem 30 lat. Przepiłem wszystko. Całe swoje młode lata. Byłem zerem. A teraz jestem dzięki Panu Jezusowi, mam pracę, mam zdrowie, chociaż dzisiaj trochę narzekam, bo mnie ucho boli. Te warunki mi nie sprzyjają, chyba górskie. Bo tam, gdzie mieszkam, to jest dużo jodu znowu, to tam mi sprzyjają. I mam zachętę do tych wszystkich, którzy palą i piją, żeby tego nigdy do ust nie brali. Chociaż ja już mam 57 lat, no młody jestem jeszcze, no. I to jest moje świadectwo i zachęcam wszystkich, aby Pan Jezus wszystkich uwolnił, tych, co piją alkohol i palą te śmierdzące, jak to się mówi, papierosy. I proszę, abyście się modlili o mnie i o moją żonę, abym trwał w Panu i przesyłam pozdrowienia ze zboru ze Świdwina.
Dziękujemy. Zaczynamy teraz tę cudowna Boża łaska, a później poproszę brata Michała Riks.
Zanim brat tutaj stanie, będzie składał świadectwo, słyszeliśmy tu takie krótkie, ale treściwe świadectwo człowieka, którego Bóg wyzwolił i również jego prośby, abyśmy modlili się za nim, za jego rodziną. Będziemy to czynić, a jak również w drugiej części będziemy modlić się również za tymi wszystkimi, którzy są związani jeszcze alkoholem. Wiemy, że to jest problem narodowy. Alkoholizm i wiele ludzi z tym się boryka, wiele rodzin rozbitych dzieci, więc mamy przywilej jako ciało Jezusa Chrystusa, aby wzywać imienia Pańskiego, aby ogłaszać Jego zwycięstwo, aby sprzeciwiać się, aby łamać te moce, które wiążą ludzi. Więc w pierwszej części chcielibyśmy modlić się za bratem, za jego rodziną, a później w drugiej części za tym problemem alkoholu. Tak, Panie, dziękujemy Tobie za to, że możemy wzywać imienia Twojego i modlić się i wołać do Ciebie i błogosławić brata naszego, błogosławić jego żonę, jego dzieci za to, że okazałeś mu łaskę, Panie, i zmiłowałeś się nad nim. Dziękujemy Tobie za to. Uwielbiamy Ciebie i błogosławimy. Dziękuję Ci za to, Panie, że jesteś Panem mocarnym, który wyzwalasz, niezależnie od tego, jak długo człowiek jest związany, ale Tyś przyszedł, aby uwolnić ludzi z tego. I dlatego modlę się, Panie, i modlimy się, błogosławiąc ich, dziękując Tobie za to, że jesteś łaskawy i dobrotliwy. Chwalimy Cię i wielbimy, dziękujemy. Panie nasz i Boże nasz, który byłeś, jesteś i masz przyjść. Będą błogosławieni przez Ciebie. O, chwała Ci, hallelujah. A teraz jeszcze we wspólnej modlitwie, jak wspomniałem, za tymi wszystkimi, którzy są pod jarzmem w niewoli alkoholu, aby Bóg kruszył, aby Bóg łamał, wypuszczał na wolność. On przyszedł, aby to czynić i niech to czyni. Panie nasz, przynosimy Ci i wyciągamy ręce za tymi wszystkimi, którzy są związani alkoholem, abyś okazał łaskę nad nimi, abyś dał im zasmakować tej wolności. O, Panie nasz, dziękujemy Tobie za to, że możemy sprzeciwiać przeciwstawiać się i tym mocom ciemności, i tym mocom diabelskim, które czynią to, które wiążą każdego jednego. O Panie, przynosimy Ci, abyś zaświecił światło, abyś, Panie mój drogi, sprawił głód i pragnienie do uwolnienia, ku uwolnieniu. Uprosimy Cię, Boże. Błogosławimy Tobie i dziękujemy Tobie za taką możliwość. Dziękujemy Tobie za ten przywilej, że możemy to czynić jak w Kościół. Tam, gdzie są w rodzinach, tam, gdzie, Panie mój drogi, są dzieci związane, mężowie, niewiasty, tam, gdzie rodziny są. Panie, wszak Ty jesteś wielki. Ty jesteś ten, który wolność przynosi. Dlatego uwielbiamy Ciebie i błogosławiamy za to. Aleluja. Chwała, chwała.
Jestem Michał Riggs. Ja pochodzę ze Stanów, daleko, ale mieszkam w Warszawie. I Kościół Boży we Warszawie pozdrawiają Was w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja jestem bardzo, bardzo błogosławiony widzieć tyle wierzących zgromadzonych w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest wielkie błogosławieństwo dla mnie. Ja cieszę się, że Wy uwielbiacie naszego Pana Jezusa Chrystusa i kochacie Go. To jest wspaniałe. Dzięki Bogu za to. Chciałbym powiedzieć wam moje świadectwo. Moja rodzina nie była religijna. Mój tata nawet był przeciwko religii. Ja nie wiem, jeśli on był przeciwko Bogu, ale on był przeciwko religii i religijnym ludzi. Moja mama nie miała czasu na religię. Ona chciała tańczyć i robić inne sprawy. I w taki sposób ja wrastałem. I kiedy chodziliśmy do kościoła od czasu do czasu na święcie, takie rzeczy, jak ja rozumiem sprawę, że ksiądz powiedział nam, że tylko dobre ludzie mogą pójść do nieba, reszcie pójdą do piekła. Chyba to jest dobra nowina dla dobrych, ale to nie było dobra nowina dla mnie. A kiedyś byłem w kościele i jakaś nauczycielka mówiła, aby pójść do nieba, musi przestrzegać 10 przekazań. Ja pomyślałem sobie, chyba ja trafię, tylko 10. Aż do tej pory, kiedy czytałem 10 przekazań. I wtedy znowu ja miałem kłopot. Dekalog mówi prosto, nie będzie brał imienia Boga Twojego nadaremno. Ja wiele razy brałem Jego imię nadaremno. Prawo Boże mówi, ści Twojego ojca i Twoją mamę. Myślałem, Amerykanie, to niemożliwe. Nie będzie kradłem. Nie będzie kłamał. Kłamałem. Nie pożądaj. Mam wielki kłopot. Ale nikogo nie zabiłem. Później ksiądz mówił mi, no Michale, jeśli ty kochasz Boga całym twoim sercu i twojego bliźniego jak samego siebie, wtedy ty możesz pójść do nieba. Dobra, ja nie znam Boga. A chyba ksiądz nie zna mojego bliźniego. Gdyby on poznał go, nie powiedziałby coś takiego. Później ktoś mówi, jeśli tylko zachowujesz prawo kościoła i sakramenty, możesz iść do nieba. Czyli w końcu, gdziekolwiek poszedłem, kogokolwiek spotykałem, mówił mi, innymi słowami, ale na końcu dnia mówili mi, ja mam być dobry, aby pójść do Boga. Jest możliwe, że na świecie ludzie czują dobrze, ale ja nie miałem takiego czystego sumienia. Moja mama myślała, że ja byłem dobry. Policja jeszcze nie łapała mnie. Oni uważają, że jeszcze jestem czysty. Ale moje sumienie, ja rozumiałem, że jestem zły. Jestem grzesznikiem. Jeśli naprawdę ja mam zasługiwać na niebo, ja nie mam szansy. Jeśli naprawdę ja, jak grzesznik, ja mam zapracować na niebo, jestem bez nadziei. I staniają się o tym, że dobre ludzie pójdą do nieba, źli do piekła, ja myślałem od razu, wydajmy się, że niebo będzie puste. Wszystkich moich kolegów, oni są źli jak ja. I co się stało w moim życiu, zaczynałem zostać moim ojcem. Mówiłem od początku, że mój ojciec nie był przeciwko religii. On miał dosyć obudników. Ludzie, którzy mówili wargami, że są chrześcijanami, ale postępowali inaczej. Ludzie, którzy, wy macie bardzo dobre powiedzenie, modlą się pod figurą, ale mieli diabła za skórę. Tak był mój ojciec. On miał dosyć takich ludzi. Ja też zaczynałem mieć dosyć, ponieważ ci sami ludzie, którzy mówili mi, ja mam miłować Boga całym sercem, ja mam miłować mojego bliźnego jak samego siebie. Ja widziałem, zobaczyłem, że oni też nie zrobili tego. Ci, którzy wymagali mnie ode mnie dobrych uczynków, ja widziałem ich na ulicach, że oni też nie postępowali dobrze. Oczywiście w niedzielę. Oczywiście, w niedzielę, w święta oni pokazali się bardzo święci, ale reszcie czasu nie postępowali dobrze. Zaczynam mieć dosyć tego. Ja nie chcę sławiać mojego grzechu. Ja nigdy nie byłem pijakiem. Nigdy nie brałem narkotyki. Ale jeśli policja łapała mnie w rzeczy, że ja zrobiłem, wydaje mi się, że siedziłbym w więzieniu. Faktycznie moja mama myślała, że jestem dobry. Sąsiadzi myśleli, że byłem dobry. Tata myślał, że byłem dobry. Ale w oczach Boga ja nie byłem dobry. I takie myślenie, ja nigdy nie byłem ateistą. Zawsze byłem wierzący w Boga. Tylko jak było powiedziano mi, a iść do tego świętego Boga, ja nie miałem szansy. Ja byłem bez nadziei. Ale dzięki Bogu pewnego dnia w pracy, moją pierwszą pracę, spotykałem dziewczynę, prawdziwą chrześcijanką. Ta dziewczyna żyła swoją wiarą. Ona nie miała tylko niedzielna wiara. Ona nie miała wiara raz w roku. Ona żyła swoją wiarą. I ja bardzo szanowałem tą dziewczynę i zaczynałem słuchać jej. I one zachęcały mnie do czytania Biblii. Ja przed tym czasem ja myślałem, czytać Biblię? Po co? Ale patrzyłem na jej życie, jak ona postępowała, to zachęcało mnie do słuchania Słowa Bożego i zaczynałem czytać. I ja chciałbym powiedzieć trzy rzeczy, że zobaczyłem w Piśmie. Pierwszy był bardzo szokujący, że Jezus był nazywany przyjacielem grzeszników. Pierwszy raz czytałem to, ja myślałem, chyba to jest błąd dróg. Przyjacielem grzeszników? Jak to możliwe? Chyba przyjacielem świętych. Przyjacielem dobrych, ponieważ całe moje życie religijne ludzie mówią mi, Bóg zbawi dobrych. Święci ludzie pójdą do nieba, a reszty do piekła. I tutaj w Piśmie Święte mówi, Jezus jest przyjacielem grzeszników. O, to jest ciekawe. Chyba powinien czytać dalej. I wiesz, nasz Pan Jezus poszedł do domu grzeszników. I kiedy religijni ludzie byli świadomi o tym, oni biegali do tego samego domu, nie żeby jeść z Jezusem i pić z Jezusem. Poszli tam, aby oskarżyć Go i powiedzieć, czemu Ty siedzisz w domu grzeszników? Czemu Ty jesz i pijesz z grzesznikami? A co Jezus odpowiedział im, tacy religijni ludzie, zaczynał otwierać drzwi do Ewangelii dla mnie. Jezus powiedział, idźcie i nauczycie, co to jest. Miłosierdzie ja chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. Zdrowy nie potrzebuje lekarza, tylko chorzy. Wow. O, ja mogę rozumieć to. Jezus chce miłosierdzie? Miłosierdzie ja rozumiem. Nie chcę ofiary, ja nie mam składać ofiary, ja nie mam chodzić na piotą gdzieś, aby modlić się, ja nie mam przestrzegać tego. On chce miłosierdzie. Druga sprawa, zobaczyłem w Nowym Testamencie, religijni ludzie znowu nosili do Jezusa kobietę. I Pismo Święte mówi, że one były przyłapane na uczynku cudzołóstwa. Pamiętacie ten fragment? Ja czekam, no na pewno, teraz zobaczymy. Święty Bóg będzie zrobić coś teraz. Religijni ludzie zapytali, Panie, nauczycielu, słuchaj, prawo Mojżesza. O, ja znałem prawo Mojżesza. Ja słyszałem to od dzieciństwa. Prawo Mojżesza, dekalog. Dekalog mówi, nie, będzie cudzołożył. On cudzołożyła, co ty na to? Czy mamy kamienować ją? Ja myślałem, że na pewno Jezus będzie opowiedział tak. Ale znowu szok. Jezus powiedział, ten, który jest bez grzechu, niech rzuci pierwszy kamień. Trzeba rozumieć, to jest bardzo szokujące dla kogoś, jak ja byłem, grzesznikiem. Nie chce kamienować jej. Ona łamała prawo Boże. Cudzołóstwo. Okropny grzech. Co Jezus powiedział? Ja nie potępię ciebie. Idź, a nie grzesz więcej. Drzwi otwarte. I ostatnie i przekonujące było to, ten łot na krzyżu. Bandyta. Bez wstydu. Prawdopodobnie on zabił kogoś. I on leżał na krzyżu obok Jezusa Chrystusa i wiesz, co się stało w jego sercu, że zamiast śmiać się z Jezusa, on zaczyna powiedzieć do kolegu, cicho, ty i ja zasługujemy na karę śmierci. Cicho, ty i ja jesteśmy winni. Ale on bez grzechu i ten łot nie do wiary wołał do Jezusa Chrystusa bezpośrednio, do Jezusa Chrystusa, a Jezus opowiedział jemu, dzisiaj będzie ze mną w raju. Jak to możliwe? Czemu Jezus nie opowiedział jemu, jak religijni ludzie mówili? Czemu Jezus nie powiedział, moja matka stoi przed krzyżem, modli się do niej, jeśli ona przekonuje mnie, bardzo chętnie ja słucham ciebie. Jezus nie powiedział tego. Ale tak jest w głowie, prawda? Czemu Jezus nie opowiedział łotrowi, kim jesteś ty, mówić mi? Ja jestem Panem Panów i Królem Królów. Ja jestem święty. Ty jesteś bezpobożny. Ty jesteś grzesznikiem. Ty nie masz prawa mówić mi, ale tutaj stoi mój apostoł Jan. Spowiadaj się jemu, jeśli on wybaczy ciebie, jeśli ty otrzymujesz sakrament pokuty, chyba ja mogę słuchać ciebie. Nie. Jezus odpowiedział łotrowi bezpośrednio, dzisiaj będzie ze mną w raju. Rozumiecie? Jeśli tak jest, to Ewangelia, to dobra nowina. I wielka obietnica Boga brzmi, każdy bowiem, kto wyzywałby imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ja dziękuję Bogu za słowo każdy. Każdy zawiera mnie. A ta dziewczyna tak mówiła, Michale, słuchaj, każdy zawiera ciebie. Ty możesz zostać zbawiony, ponieważ Jezus umarł za każdego grzesznika. To zawiera ciebie. Dzięki Bogu. Bóg zbawi nawet Amerykanów. Każdy. Tak? Tak. Ja uczę się polskiego. Każda oznacza też Amerykanie. Też Polaków. Każdy! Wiesz, co się stało? Było 32 lata temu, gdzie mój przyjaciel Piotrek, ja miałem ile lat, jak on ma? 16 lat. 16 lat ja wróciłem do mojego domu mojego ojca. Modliłem się pierwszy raz do Boga moimi słowami. Ja nie powtarzałem jakiejś modlitwy. Ja modliłem się do Boga z mojego serca. Nie pamiętam, co mu powiedziałem. To nie bardzo ważne. Ale uznałem, że ja nie mogłem zapracować na zbawienie. Uznałem, że ja nie byłem godzien pójść do Boga. Ale mówiłem do Boga, ale Panie, tutaj jest obietnica. W Piśmie Świętym, że mówi każdy, kto, ja jestem jeden z tych. Panie, zmiłuj się nade mną i wiecie, co się stało? Bóg zbawił mnie. Bóg nie kłamie, możemy trzymać Boga za słowo, On nie kłamał, On dał mi obietnicę i On zbawił mnie. Ale to trudne słowo dla mnie. Dom nie drą. Nie zaczyna ruszać się, tak? Żal, dziękuję. No, też nie. Ja nie zobaczyłem żadnego anioła. Nic takiego się stało, tak? Żadnego święta objawił się przede mną na powiedzieć mi coś. Ale kiedy skończyłem modlitwę, byłem pewien, że Jezus dał mi miłosierdzie, że On zbawił mnie. Ja dziękuję Bogu za to. Ja jestem wdzięczny. Tak szczęśliwy byłem, tak pełny z radością, ja chciałbym powiedzieć wszystkiemu, że Jezus zbawił mnie. Śpiewaliśmy to ostatnio, tak? Jezus zbawił mnie. Poszedłem do mojego Ojca Cielesnego i mówię: tato, Jezus zbawił mnie. I on patrzy na mnie, jak to możliwe. I on nie chciał słuchać. Biegałem do mamy: mamo, słuchaj, Jezus zbawił mnie. I ona mówi: synu, nie chcę słychać tego. Biegałem do kolegi: słuchaj, Jezus zbawił mnie. Też nie chciał. Ja byłem szokowany, że ja znalazłem Ewangelię, znalazłem dobrą nowinę, a ani tata, ani mama, ani rodzina, ani kolegi chcieli słuchać. Pojechałem aż do Teksasu. I zaczynam powiedzieć ludzie w Teksasie: słuchaj, Jezus zbawił mnie i on chce zbawić was. Też nie chcieli. Pojechałem do Meksyku. Może w Meksyku. Pojechałem do Meksyku. Escucha, hermanos, quiero decirles que Dios zbawił mnie. Też nie chcieli. No, niektórzy słuchali. Potem pojechałem do Polski. Ludzie ciągle pytają mnie: Michale, co robisz w Polsce? Szukam grzeszników. Ja mam dobrą nowinę dla grzeszników. Jeśli Jezus zbawił mnie, jestem pewien, że On zbawił grzeszników. Wiesz, to bardzo trudno znaleźć. Grzesznice powinny być wszędzie, ale trudno znaleźć. Policja poszła do mnie w Warszawie, zapytała mnie: proszę pana, co, ponieważ ja głoszę Ewangelię w Warszawie, na ulicach. Zapytała: proszę pana, co pan robi tutaj? Szukam grzeszników. Nie, proszę pana, ale co pan robi? Dobry, ja głoszę Ewangelię. Czy pan ma pozwolenie na to? Oczywiście mam pozwolenie. O, przepraszam. I oni odchodzili i jakieś światło świeciło i wracali do mnie: proszę pana, przepraszam, pan mówi, że ma pozwolenie na to, co pan robi, ale czy to jest napisane?
Oczywiście.
O, przepraszam. Ja tylko czekałem na nich, ponieważ widziałem, że oni wrócili i na pewno oni wracali znowu. Proszę pana, pan powiedział, że ma pozwolenie i powiedział nam, że jest napisane. Czy my możemy zobaczyć to? Możecie, ale przerwę najpierw, ponieważ wy stawialiśmy nie dwie pytania. Jest, teraz ja mogę stawiać pytanie. Czy państwo wierzycie, że Jezus jest królem królów i panem panów? No, tak. No dobrze. Drugie pytanie. Czy król ma władzę? No tak, czyli król może dać pozwolenie. Dobra. Tutaj Ewangelia Marka. Ten król powiedział: idźcie na całe świecie, a głoście Ewangelium wszystkiemu stworzeniu. Ostatni raz, że ja patrzyłem na mapę, Polska jest na świecie. Dziękuję, do widzenia. Dobra nowina. Jezus bawi mnie. I wszędzie ja mówię ludziom, że Jezus bawi mnie. I jeśli On zbawił mnie, On może zbawić siebie. Amen.
Chwała Panu za to świadectwo. Zaśpiewamy teraz pieśń "Był taki dzień w mym życiu", a przygotuje się siostra z Dąbrowy Górniczej. Podzieli się wierszem.
Chwała mojemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Dlaczego to ja mam przebaczyć, gdy ktoś zadał sercu mojemu ból, gdy dusza moja tonie w rozpaczy, jakby na świeżą ranę posypał ktoś sól? Rozdarte myśli, duma zraniona, dlaczego to właśnie spotyka mnie? O czym mój Pan pragnie przekonać? Czego mój Mistrz nauczyć mnie chce? Chcę, bym była podobna do Niego, wypróbowana przez trudności i cierpienie. Pan Jezus jest blisko każdego, kto w pokorze i z drżeniem sprawuje zbawienie. Nawet wtedy, gdy wkoło pustynia i z problemu wyjścia nie widzę, spoglądam na krzyż, na Bożego Syna. Widząc Jego miłość, prawdziwie się wstydzę. Za moją pychę przepraszam Cię, Panie, darowałeś mi przecież występki szalone. Wypełniam więc z radością Twoje polecenie. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone. Amen.
Prosimy teraz brata Pawła z Puław koło Lublina.
Chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia do naszej społeczności z Puław, z tych właśnie z województwa lubelskiego koło Lublina. Przyjechałem tutaj wraz z braćmi, gdzie spędzamy czas. I chciałbym tak krótko opowiedzieć o tym, co Pan Jezus uczynił w moim życiu. Chcę powiedzieć, że jako młody człowiek, jako taki nastolatek, bardzo silnie uzależniłem się od narkotyków. I na początku to wydawało się takie niewinne, to była taka dla mnie zabawa. Myślałem, że nad wszystkim panuję, że to wszystko mam pod swoją kontrolą. Ale po jakimś czasie zacząłem sięgać po coraz takie bardziej silne narkotyki. Byłem coraz bardziej osobą uzależnioną. I w końcu zdałem sobie sprawę z tego, że rzeczywiście nie radzę sobie, że już po prostu to mnie opanowało. Zaczęły się również kłopoty w domu. Mieszkałem wtedy jeszcze z rodzicami. I te problemy narastały, coraz częstsze jakieś kłótnie, awantury w domu były. Zaczynały się coraz większe problemy. I po kilku latach takiego nałogu ja postanowiłem, że podejmę próbę leczenia. No i podjąłem tą próbę leczenia, która pierwsza się nie powiodła. Zaraz bardzo szybko wróciłem do nałogu, potem podjąłem jeszcze jedną próbę, aby zerwać z tym nałogiem. Ale też po jakimś czasie wróciłem do nałogu. Nie udało mi się. No i wtedy straciłem w sobie nadzieję. Ja myślałem, że będę jeszcze jakiś czas żył będę żył po prostu na tym świecie. Nie wiedziałem, ile może będzie to trwało kilka dni, może będzie trwało to kilka lat, ale nie wierzyłem w to, że będę jeszcze taką osobą normalną, że wrócę do takiego normalnego życia. Że tak normalnie będę mógł żyć jeszcze. I wtedy coś właśnie tak się stało. Teraz widzę, że to Bóg stawiał ludzi z kościoła od nas w Puławach na mojej drodze, którzy żyli właśnie kiedyś podobnym życiem, jak ja, byli uzależnionymi ludźmi od narkotyków, a właśnie Bóg ich zbawił, Bóg ich odmienił ich życie. I oni zaczęli głosić mi Ewangelię. Kiedy dostałem książki chrześcijańskie, jakieś traktaty, Nowy Testament. Ale pamiętam taką jedną sytuację, że kiedyś szedłem taki zniechęcony już całkowicie ulicą i właśnie jeden chłopak spotkał mnie, teraz mój brat z kościoła, z naszej społeczności. I on właśnie wtedy powiedział, że jest ktoś, kto może odmienić Twoje życie. A ja spytałem się, jak to jest? I on wtedy powiedział, że to jest Jezus Chrystus. Ja wtedy tego jeszcze nie rozumiałem, co to znaczy, jak to może się wydarzyć. I wróciłem, ale on wtedy posiał takie ziarno do mojego serca, taką dał nadzieję. Ja wróciłem do domu, jeszcze byłem i dalej trwałem w tym nałogu, ale to ziarno wykonywało pracę w moim sercu. I chcę powiedzieć, że w międzyczasie również mój młodszy brat, który żył tak podobnie jak ja, który też właśnie uwikła się w narkotyki, on został zbawiony. Nawrócił się, oddał swoje życie Panu Jezusowi. I ja widziałem, jak bardzo jego życie się odmieniło. Ja widziałem, że on po prostu już nie chciał czynić tych rzeczy, które czynił wcześniej ze mną, które razem robiliśmy. Nie chciał tak grzeszyć, jak grzeszyliśmy. Nie chciał również ze mną żartować, czy rozmawiać o tych rzeczach, o których kiedyś rozmawialiśmy. I to widziałem takie świadectwo w jego życiu. Ja zapragnąłem takiego życia. I kiedyś właśnie poszedłem z nim na nabożeństwo, zacząłem chodzić na społeczności naszej w kościele i przy taki dzień właśnie, kiedy oddałem życie swoje Panu Jezusowi, podczas pojednej nabożeństwie było wyzwanie, że jeśli ktoś chce oddać swoje życie, to chce się pojednać z Bogiem, to dzisiaj jest ten czas. No i wtedy wyszedłem i tak naprawdę z całego serca pokutowałem ze swoich grzechów, ze wszystkich grzechów, które mi się wtedy przypomniały, których byłem świadomy. Wszystkie grzechy szczerze wyznałem i szczerze chciałem się od nich odwrócić. I Kościół również modlił się wtedy o mnie, aby Pan Jezus również mnie uwolnił z tej mocy, z tego nałogu. I właśnie dziękuję Bogu, że właśnie Pan Jezus uwolnił mnie. Złamał tą moc. Że to, co było niemożliwe dla mnie, że ja straciłem nadzieję, że myślałem, że już tak będę musiał żyć. Że to, co było niemożliwe, ta moc, która mnie związywała, to właśnie Pan Jezus to przerwał, zniszczył, złamał tą moc. Dał mi całkowitą wolność. I chcę powiedzieć, że również dał mi Kościół. I to jest, często może mnie zdawać sobie z tego sprawę, ale to jest cenne. To jest coś, czego świat nie może dać. Dlatego, że świat żyje w grzechu, jest zakłamany, a Kościół, w Kościele jest coś cennego, czego nie daje ten świat. To jest miłość właśnie. To jest to, że można pójść do brata czy do siostry, do kogo ze zboru, można się po prostu wspólnie modlić ze swoimi problemami, można przyjść i to, czego świat nie daje, to właśnie daje Kościół, daje Bóg. Amen.
Posłuchamy jeszcze jakiś dzień pod nim, a później będziemy słuchać Słowa Bożego.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że jeszcze mogę tutaj dzisiaj raz być przed wami, że mogę dzielić się Bożym Słowem. Jest to łaska i Boże błogosławieństwo. Jeżeli miałbym powiedzieć moje świadectwo, ja wiem, że większość z was zna moje świadectwo, byłoby bardzo podobne. Bóg zmienił moje życie. Bóg mnie przyjął na swoją własność, jestem Jego dzieckiem, do Niego należę. Ale również chcę powiedzieć, że podczas życia tutaj na ziemi, a powiedziałbym, idąc za Jezusem Chrystusem, popełniamy wiele, wiele, niejednokrotnie błędów. Popełniamy wiele upadków. Są takie momenty, gdzie czujność nasza jest mniejsza i wtedy szatan wykorzystuje to. Z jednej strony odczuwamy niejako zmęczenie w życiu naszym, że tyleśmy pracowali, tyleśmy się modlili, może odpocznęłbym, a w tym momencie przeciwnik wykorzystuje to. Człowiek jest mniej czujny. Odpocznienie to znaczy zapomnieć chwilę o boju, zapomnieć jakiś czas o Słowie Bożym, o modlitwie, pojechać gdzieś na dobre wczasy, opalać się nad jakimś pięknym, ciepłym morzem. I człowiek zapomina i wtedy przychodzi przeciwnik i robi spustoszenie w życiu człowieka. Dlatego chcę powiedzieć, że człowiek wierzący, człowiek sługa pański przeważnie, szczególnie, nie ma urlopu, ale Słowo Boże mówi, aby, jak apostoł Paweł powiedział i było to dzisiaj tutaj cytowane, że dobry bój bojowa. To nie znaczy, że my nie mamy skorzystać z tego czy owego, co powiedziałem, ale jednak nasza czujność powinna być stała, nasza społeczność stała. Apostoł Paweł właśnie zachęca nas do tego, byśmy bez przestanku się modlili, byśmy nasze myśli kierowali do naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to będzie strzec nas, to ta społeczność, to, ta pielęgnacja tej społeczności ustrzeże nas właśnie od niewłaściwych decyzji, niewłaściwych kroków w naszym życiu. Ja chciałbym przeczytać Słowo Boże. Aha, ja wspomnę jeszcze o tym, że właśnie przez taką nieczujność, przez takie odpoczywanie ja popełniłem błąd, nie jeden. I kochani, nie da się tak, że przeskoczysz to i pójdziesz dalej i zapomnisz o tym. Nie ma takich możliwości. Trzeba się wrócić, wyznać grzech, trzeba pokutować z tego, co się niewłaściwego uczyniło, by móc iść dalej i wzrastać. Nie możemy zostawiać niezałatwionych spraw, gdyż jest coś, co stanie się parawanem oddzielającym nas od społeczności naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tym jest błogosławieństwo, w tym jest objawiona wielka łaska Boża, że my możemy na nowo skorzystać z niej, wyznać, nabrać nowych sił, aby nie było przeszkody w społeczności między mną a moim Panem. I to jest bardzo istotne, to jest bardzo ważne w życiu każdego chrześcijanina. Chciałbym czytać, i teraz przychodzę do tego, co już zacząłem mówić, czytać Słowo Boże, które zapisane jest w liście apostoła Pawła do Efezjan. Czytaliśmy z pierwszego rozdziału, a w tej chwili chcę, abyśmy przeczytali kilka wersetów z trzeciego rozdziału. To jest od 14 do 21. List apostoła Pawła do Efezjan, 3 rozdział od 14 wersetu. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele, w Chrystusie Jezusie, po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Słuchajcie, ta druga modlitwa, która zapisana jest w liście apostoła Pawła do Efezjan, uświadamia mi, jak bardzo ważne i istotne jest, abyśmy jako dzieci Boże mogli wstawiać i modlić się jedni za drugimi. To jest wola Boża, abyśmy to czynili. Apostoł Paweł, który pracował w tym zborze, który praktycznie bardzo związany był z tym zborem. On znał poziom duchowy tego zboru. On wiedział, że są to dzieci Boże odkupione, wypełnione Duchem Świętym. Są to dzieci Boże, które miłują Jezusa Chrystusa, którzy pracują na niwie Królestwa Bożego. Daje tam napomnienia również, ale powiedzmy wprowadza ich o wiele, pragnie wprowadzić ich o wiele, wiele głębiej, ale powiadam, on znał ten zbór, znał poziom duchowy i on modli się o dalszy rozwój. Chcę właśnie powiedzieć, jak bardzo ważne jest, abyśmy się stawiali jedni za drugimi. Kochani bracia, kochane siostry, jak bardzo bracia potrzebują, którzy zwiastują Słowo Boże, aby zbór modlił się za nimi. Aby błogosławiliście tym, którzy wam służą. To jest potrzebne. Nie do tego powołałby nas Bóg, abyśmy oceniali kazanie, zwiastowanie, oceniali, czy wyłapywali ich pomyłki. Ale byśmy stali przed obliczem Bożym i powiedzieli, Panie, powołałeś ich do tego, aby nauczali, ogródź ich swoją łaską, daj im mądrość do zwiastowania Słowa Bożego. Na jakiej podstawie ja to mówię? Na tej podstawie, że w liście apostoła Pawła do Efezjan w 4 rozdziale jest powiedziane, że on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. I ten 13 bardzo mocno chcę zaakcentować. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Chwileczkę. Czy apostoł Paweł się myli? Nie. To jest jego pragnieniem, byśmy dorastali do wymiarów Jezusa Chrystusa. Do południa właśnie powiedziałem, że to Kościół objawia chwałę Bożą, objawia i zwiastuje Jezusa Chrystusa. I dlatego apostoł Paweł w liście do Koryntian powiedział, słuchajcie, nawróceni Koryntianie, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujecie. w miejsce Chrystusa, mówcie tym ludom, aby się pojednały. Czy tak bardzo wdzięczny jestem, że Bóg powołał nas do tego i tak zachęcił poprzez braci i młodzież naszą, byśmy w tych okolicach, a nie tylko, zwiastowali Ewangelię zbawienia, Ewangelię pokoju. I powiem wam, dopóki żyłem w zborze, pracowałem tylko w zborze, zajęty byłem zborem, no jak gdzieś była okazja, powiedziałem o Jezusie Chrystusie, ja nie widziałem, jak bardzo biedni są ci ludzie, którzy żyją na zewnątrz. Ale kiedyśmy widzieli te biedne dzieci, które nasze nauczycielki szkoły niedzielnej nauczały i bawiły się, zajęcia miały razem z nimi. Wiecie, jak widziałem, że rodzice przywożą te dzieci i to może 5 kilometrów daleko przywożą te dzieci, aby one mogły się pobawić, bo ktoś się nimi zajął, aby mogli śpiewać i słuchać Słowa Bożego. Ja byłem bardzo wewnątrz poruszony. Pomyślałem, że kiedy przyjedziemy do jednej z tych wiosek, to będzie taka sytuacja, że w pierwszej kolejności rodzice zabronią swoim dzieciom przychodzić na te spotkania. A stało się coś innego. Rodzice przywozili te dzieci. Ja musiałem iść na bok i dziękować Bogu za to. Jak one się cieszyły, jak otrzymały nagrodę taką bardzo skromną, ale one się cieszyły. Wiele biednych dzieci jest. Wiele dzieci, rodzin patologicznych żyje w skrajnej nędzy. Niejednokrotnie my radujemy, cieszymy się, że mamy ładne domy, dobre samochody. Jeździmy, kochani, ale wokół nas ludzie, którzy mają tą samą wartość w oczach pańskich, umierają i żyją w nędzy. Dopiero jak człowiek wyjedzie, zacznie patrzeć na to, zacznie mówić z młodzieżą, starszymi, to zauważy, jak wielkiej tragedii, jak wielkiej biedzie ci ludzie żyją. Bracia, siostry, jedno życzę każdemu jednemu. To życzenie wyrażam, ale wcześniej, żeby to lepiej powiedzieć, to powiem taki przykład. Zazwyczaj jak Bóg tak zmienił moje serce, że i miłość jest w moim sercu, że jak na przejściu wyskakują przechodnie i nie patrzą, czy samochód jedzie, to mówię, Panie, życzę, aby on był kierowcą i żeby wygrał samochód. Ale chcę wam powiedzieć, że jedno życzę wam, nawróceni, zbawieni bracia i siostry, abyście przełamali się i mogli pójść do tych ludzi, którzy giną i powiedzieć im Ewangelię pokoju, powiedzieć im Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Przecież oni, tak jak i wy, będą spędzać wieczność. A jeżeli im nie powiemy, to tak jak tutaj brat powiedział, w piekle będą, prawda? Kochani, wielką odpowiedzialność mamy za pokolenie, w którym my żyjemy. O, niechby Bogu udało się, niechby zachęcił nas do tego, abyśmy mogli otwarci być i pomagać. Ale chcę również powiedzieć, że modlitwa za braćmi, modlitwa za młodzieżą, za tymi, którzy zwiastują Ewangelię, jak bardzo ważne, istotne, jeżeli już w inny sposób nie pomagamy, to skłaniajmy kolana, jak skłaniał apostoł Paweł, i módlmy się za tymi, którzy Ewangelię zwiastują na zewnątrz. Nie liczmy nieraz kosztów, ile to kosztuje, bo dzisiaj wszystko kosztuje. Za wszystko trzeba płacić, żeby tam utrzymać się, żeby sprzęt mogliśmy mieć i tak dalej. Nie liczmy tego. Liczmy, powiedzmy, to, że jedna dusza znowu usłyszała Ewangelię. Że są na pierwszej linii młode siostry, młode bracia, którzy postanowili zwiastować Słowo Boże. Halleluja. To jest bardzo ważne. co dotknęło mnie, kiedy czytałem to Słowo Boże, które tu jest zapisane, to ten 15, tu jest apostoł Paweł w pierwszym rozdziale mówił, przed Bogiem skłania kolana, a tutaj kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Wszyscy odkupieni w niebie i na ziemi uważają go za głowę rodziny. Możemy powiedzieć, że wszelkie stworzenie anielskie, wszyscy ludzie zawdzięczają mu swoje istnienie. Nie tylko jako jednostki, ale również jako rodziny. Rodziny w niebie to różne rodzaje istot anielskich. Natomiast rodziny na ziemi to rasy pochodzące od Noego, obecnie podzielone na różne narody. Ale co chcę zaakcentować, to wszelkie ojcostwo we wszechświecie bierze swoje imię od Niego. Ojcostwo Boga jest pierwszym idealnym typem relacji ojcowskich, o którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, bierze początek. I dlatego przy tej okazji postanowiłem, kiedy tu będę mógł zwiastować Słowo Boże, że wspomnę. Nieraz to może bracia wspominali, ja nie pamiętam, ale ja gdzie jestem, to staram się o tym wspominać, abyśmy przypatrzyli się Bożemu porządkowi w niebie, ale również ustanowionemu porządkowi na ziemi. I analizowali Słowo Boże i zauważymy, że wychowanie dzieci, bezstresowe wychowanie dzieci, to jest diabelski porządek. Natomiast Boży porządek dla dzieci to jest kochajcie, karćcie i nauczajcie. I dalej z Efezjan 6:4, 6 rozdział mówi tak, a wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie, wychowujcie je w karności dla... Amen. Dla Pana. Ktoś dzisiaj, zwiastując Słowo Boże, wspomniał o tym, że dzisiaj rodzice nieraz, czy często rodzice patrzą na to, żeby zabezpieczyć dla dzieci dobra tutaj materialne. To jest dobrze, bo Biblia mówi, że rodzice gromadzą dla dzieci. Nie dzieci dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. Pracujemy po to, żeby coś posiadać, żeby przekazać to naszym dzieciom. I to jest rzecz naturalna. Ale jeżeli podchodzimy do sprawy w taki sposób, że za wszelką cenę zdobyć musi ten chłopak, tamtą dziewczynę, bo tamta dziewczyna, chociaż jest osobą niewierzącą, ma dom i samochód i będzie się mu lepiej żyło, nieważne czy ten człowiek ostoi się przy Panu, czy nie ostoi, to powiadam, wielka pomyłka i odpowiesz, drogi rodzicu, za to przed Bożym obliczem. Jeżeli to dziecko odpania, zazwyczaj tak jest, że przed takim ślubem z osobą niewierzącą, przed takim ślubem jest wielka gorliwość w sercu i wszem naokoło mówi się, że ja przyprowadzę tą osobę do Jezusa, a później to wygląda tak, że ta osoba świecka odprowadza wierzącą do świata. Tak to wygląda, bracie i siostry. Ale jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, to jest taki porządek, który Bóg, który Pan nasz Jezus Chrystus stosuje do swoich dzieci, do swojego Kościoła. On nas kocha, On nas naucza i On nas karci. I to jest Boży porządek. Kochani, wszelkie ojcostwo od naszego Boga pochodzi. I również tutaj ojcowie, ojcom został dany autorytet, aby wychowywali swoje dzieci. w Bożym porządku, aby poświęcili czas i mogli raz kochać ich, a druga sprawa nauczać. To nie ulica ma wychowywać nasze dzieci. Bo jeden karierę robi, drugi karierę robi. Już tak w późnym wieku zdecydowali się na potomstwo. A w tej chwili jeszcze nie mają czasu dla tego dziecka. Bracie, siostro, musimy patrzeć na priorytety i uważać, co jest najważniejsze, co jest ważne, co jest najważniejsze. I w tym wypadku w pierwszej kolejności misjonarzami są rodzice, którzy wychowują swoje dzieci dla Pana. Halleluja. Wszelkie ojcostwo od Boga pochodzi. Chciałem wspomnieć o tym. Nie będę mówił dalej o karceniu, nauczaniu, ale uważam, że jest to ważny temat. Temat, który powinien być w zborach analizowany, abyśmy w dzisiejszym czasie, w tym trudnym czasie, niebezpiecznym czasie, czasie końca, umieli odnaleźć się jako dzieci Boże, które w tym czasie żyją i w tym czasie poselstwo Chrystusowe sprawują. Chciałbym przejść dalej i tu jest powiedziane, wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. I wiecie, ja tak bardzo raduję się i powiem wam, że był taki moment, i to nie jeden w moim życiu, kiedy modliłem się. Uwielbiałem mojego Pana i w językach, ale modliłem się i taką modlitwą. I w pewnym momencie w moim sercu była takie ciepło miłość. Odczułem taką błogość, takie Boże błogosławieństwo. I tylko jedną rzecz, co czyniłem, to powtarzałem: Abba, Ojcze. Zrozumiałem, co to jest ojcostwo niebiańskie. Zrozumiałem, co to znaczy Ojciec Niebieski. To jest cudowne, kiedy Bóg pokazuje nam tajemnicę ojcostwa niebieskiego, Jego ojcowskie, pełne miłości serce do nas. I apostoł Paweł o to się modlił, by sprawić według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. To błogosławieństwo, którego Paweł się domaga, to duchowa sprawność, która pozwala na dojrzałe i stałe i mądre życie chrześcijańskie. Jakub modli się, czy raczej napomina zbory w swoim liście. Jakub, brat pański, powiedział, że nie chce, aby Kościół był falą morską na wietrze miotany. Przed chwilą tutaj brat czy ktoś powiedział, że Pan nie chce, żeby byli tylko w niedzielę chrześcijanie, a przez tydzień żyli swoim własnym życiem. Pan chce, abyśmy żyli dla Niego, gdyż jesteśmy powołani wielkim powołaniem, wspaniałym powołaniem, jako oblubienica, która przygotowuje się na spotkanie z oblubieńcem. Apostoł, czy autor listu do Hebrajczyków, powiedział również, żeby dojrzeliśmy do pewnych wymiarów, żeby nasze zmysły poznawcze mogły rozróżnić, co jest dobre, a co złe. I właściwe rzeczy wybierać w naszym życiu. Rzeczy, które prowadzą, które mają przyszłość, które są wkotwiczone w wieczności. Wewnętrzny człowiek ma upodobanie w prawie Bożym. Dlatego apostoł Paweł modli się, żebyśmy byli jego mocą, mocą Ducha Świętego, tą mocą, o której do południa mówiłem, którą Chrystus zbudzony z martwych został, tą mocą, którą Kościół zostanie z martwych zbudzony, tą mocą, aby nasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony. Powtarzam, że wewnętrzny człowiek ma upodobanie w prawie Bożym. Pisze to Rzymian 7,22, bo według człowieka wewnętrznego apostoł powiada, mam upodobanie w zakonie Bożym. Inne miejsce, 2 Koryntian 4,16 mówi, wewnętrzny człowiek odnawia się. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. I tak jest, bracie i siostro. Zazwyczaj człowiek, który chodzi z Bogiem, którego życie jest złączone z Jezusem, jego życie uporządkowane jest, on odchodzi radością, z radością z tego świata. Jego koniec jest radosnym, bo on cieszy się na spotkanie z Jezusem Chrystusem i myślę, że to jest pragnieniem każdego z nas i to jest dziełem i dziedzictwem dziecka Bożego. Dziecka zrodzonego z ducha i żyjącego na Boże upodobanie. Dalej apostoł Paweł się modli, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Słuchajcie, chcę jedną rzecz wyjaśnić, że Chrystus zamieszkał już, kiedy człowiek się na nowo narodził. Ale może on być tylko powiedzmy w jednym pomieszczeniu naszego życia. Czego oczekuje od nas Chrystus? Paweł modli się o to, żeby Chrystus panował może nad książkami, które czytamy, nad pracą, którą wykonujemy, nad jedzeniem, które spożywamy, nad pieniądzmi, które wydajemy, słowa, które wypowiadamy i nad każdą jedną dziedziną naszego życia. Jezus pragnie panować. My całkowicie podporządkowani łasce Bożej. Wiecie, powiem wam, że taką rzecz, że kiedy wspomniałem, że Jezus chce również panować nad pieniędzmi, które wydajemy. Dlaczego dzisiaj kościoły mało prowadzą takiej skutecznej ewangelizacji? Bo są biedne, bo ich nie stać na to. A czego są biedne? Bo oni panują, ludzie panują nad pieniędzmi, a nie Jezus Chrystus. Kochani, kiedy będzie to palącą potrzebą w naszym życiu, to wtedy nie będziemy takimi, którzy powiedzą, ja nie dam, bo nie wiem, co się tam dzieje. Ja nie dam, bo no, słuchajcie, oni tam jeszcze i piłkę zagrali przy tej okazji, jeszcze może coś zrobili, czy to i owo. Nie. Kochany bracie, siostro, to jest tragedia, jeżeli takie twoje myślenie. I dlatego chcę się modlić za tymi, którzy tak myślą, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w ich sercach. Żeby każda dziedzina życia była podporządkowana Jezusowi Chrystusowi. Żeby Chrystus nie był gościem w życiu naszym, ale Chrystus pragnie być Panem mojego i Twojego życia. Amen? Halleluja, Jezus. Kto z was powie mi, gdzie Jezus Chrystus tak z radością przychodził, kiedy chodził w Palestynie? Które miejsce on tak kochał? Halo? Betanii. Słusznie. Przychodził po Betanii, on się radował, że może przyjść do Łazarza, Marii, Marty. Oni go bardzo kochali. Oni chcieli jak najlepiej dla niego. On też lubiał tam przyjść. On tam lubiał usiąść i rozmawiać z nimi i nauczać. Niechby Jezus Chrystus taką radość miał, kiedy przychodzi do mojego i Twojego serca. Muszę pójść do Tadeusza, muszę im pójść do Władka, muszę pójść do Marysi, do Zosi i tak dalej. Bo ja lubię z nią porozmawiać. Kochani, to jest społeczność z Jezusem Chrystusem, którą mamy pielęgnować poprzez łaskę. I dalej jest powiedziane, być, żebyśmy byli wkorzenieni, ugruntowani w miłości. To sposób na życie. Życie w miłości to życie w uprzejmości, bezinteresowności, pokory, uniżenia. To wyraz życia Chrystusa w życiu wierzącego. Ja przeczytam 4 wersety tylko z pierwszego listu Koryntian, 13 rozdział 4-7. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Kochani, to jest miłość. Chciejmy ten 13 rozdział nauczyć się na pamięć. Nieraz mówimy, że jest to hymn o miłości. Ale również chcę wam powiedzieć, bracia, siostry, że w zborach ostatnio również zauważam coś takiego, że bardzo często się mówi, nie ma miłości, nie ma miłości. A ci, co to mówią, to najmniej miłują. Chcesz mieć miłość, to czyń miłość. Widocznie jak czujesz, że nie masz miłości, to prawdopodobnie Bóg ci pokazuje, że masz problem z miłością w twoim sercu. Tą miłością czynną, tą miłością agapę. Masz problem, bracie, siostro, bo miłość to nie tylko uśmiechnięcie, uśmiechnąć się, to nie tylko uścisk dłoni, ale miłość to idź pomóc bratu bezinteresownie, jeżeli on jest w potrzebie, bo tam coś mu upadło, spadło, coś trzeba zrobić i naprawić. Jak mało dzisiaj jest ludzi, którzy by chcieli przyjść pomóc, w pierwszej kolejności pytają, za ile? Bracie, siostro, kto umie czynić dobrze, a nie czyni, grzech ma. Tak powiada Słowo Boże. Nie ma bezinteresowności dzisiaj w Kościele. Dzisiaj po prostu zastanawiamy się, ile można z tego ściągnąć, a ile z tamtego. Kochani, ja to mówię po to, żebyśmy mogli zrozumieć między innymi, że jest to problemem, ale między innymi, żebyśmy mogli zrozumieć, co to jest miłość. Co to jest miłość bezinteresowna? Iść pomóc, odprowadzić. Wiecie, jak ja byłem poruszony, kiedy słyszałem właśnie świadectwo, chyba mogę to powtórzyć, bo nie widzę tu braterstwa Zamkowskich z Radomia, ale jak słyszałem właśnie to świadectwo braterstwa, jak on, profesor, widzi alkoholika, który leży, bierze go na ramiona, niesie do domu, opierze, nakarmi, zaprowadzi do domu, rozmawia, pracuje nad nim. To jest miłość, to jest okazanie miłości. To jest otwarcie swojego domu. Ja, wiecie, co ja przeżyłem przed tą konferencją? Bóg mi pokazał naszych braci i siostry i przepraszam, że ich tu pochwalę. Ale w tym wypadku tak to bardzo mam przy sercu. Bo modliłem się i dziękowałem Panu za to, że oni są tak otwarci i otwierają domy dla nas, że możemy mieszkać. Wiecie, może nie są takie warunki hotelowe, że jest pokój z łazienką. Bo nas nie stać na to, ale chcemy być z wami razem. Chcemy razem rozmawiać, chcemy razem się modlić z wami, bracia, siostry. I otworzone zostały te domy. To jest miłość. Często jest takie podejście, że to, co twoje, to moje, ale mojego to nie rusz. Kochani, to nie jest miłość. I dlatego apostoł Paweł się modli o miłość.
Nie chciałbym przedłużać, chociaż jeszcze mam wiele myśli tutaj, bo tu jest dalej powiedziane o tej miłości. Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest ugruntowanie w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość, głębokość, więc tylko bardzo, bardzo, bardzo króciutko. Szerokość została opisana w Efezja 2, 11 do 18 jest to szerokość Bożej łaski, która przejawia się w zbawieniu zarówno Żydów, jak i pogan oraz we włączeniu ich do Kościoła. 2 od 11 do 18, jakbyśmy czytali, przeto pamiętajcie o tym, żeby niegdyś poganie w ciele nazwani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają obrzezanymi, na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej, obcy przymierzom, zawierającym obietnice, nie mający nadziei, bez Boga na świecie, ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, albo bowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, zburzył w ciele swoim, stojący pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań, przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. I pojednał obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nich nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzyście blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. To jest, kochani, szerokość. Długość rozciąga się od wieczności do wieczności. Jeżeli chodzi o przeszłość, wierzący zostali wybrani w Chrystusie przed założeniem świata. 1:4 jest to zapisane. A odniesienie do przyszłości, wieczność będzie nieprzerwanym objawieniem niezbieżonych bogactw Jego łaski w dobroci względem nas przez Jezusa Chrystusa. 2:7 czytamy, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Głębokość, opisane jest to w drugim rozdziale 1:3, i wy umarliście przez upadki grzechy wasze, którym niegdyś żyliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, duchu, który już działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dał wielkiej miłości swojej, który nas umiłował, i nas, który umarliśmy, ożywił. Halleluja. Tak głęboko sięgnął, że Jezus umarł za nas. Wszedł w miejsce nasze. W miejsce nasze. Wziął moją karę. Ja byłem skazany na śmierć. Wieczną śmierć. Tą karę wziął Jezus na siebie i umarł za mnie. Tyś był, bracie, siostro, skazany na śmierć wieczną i wieczne potępienie. Jezus wziął to na siebie, abyś ty mógł żyć w Jezusie Chrystusie. I dalej możemy powiedzieć wysokość. 2:6 czytamy o tym, że nie tylko zostaliśmy wzbudzeni z Chrystusem, ale także wraz z nich posadzeni w okręgach niebieskich, aby mieć udział w Jego chwale. Halleluja! Taka jest miłość Jezusa Chrystusa. Ta miłość pragnie zamieszkać we mnie i w Tobie. Dlaczego to tak, chociaż w skrócie przeczytałem? Żebyśmy mogli poznać po części, po trosze dzisiaj wieczorem miłość Jezusa Chrystusa. Miłość ta, która tak wiele z nami zrobiła. Która z ludzi upadłych, niegodnych, podniosła do kapłanów i synów królewskich. Halleluja. To jest dzieło Jezusa Chrystusa. Kochani, ale jak dalej czytamy tajemnicę i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała. Zobaczcie, że tak wzniosłe rzeczy mówi apostoł Paweł. Tak wielkie rzeczy tutaj pisze i modli się i zachęca tych Efezjan. I dalej powiada, słuchajcie, to jest jeszcze nic.
bo nasz rozum jest ciasny. Chrystus potrafi daleko, daleko więcej, daleko, daleko więcej uczynić, niż my nawet sobie wyobrażamy, niż my sami jesteśmy w stanie prosić o to. Z takim Panem mamy do czynienia i dzisiaj wieczorem tu na tym miejscu. Amen. Halleluja. Dlatego powstaniemy, bracie i siostry, w tej chwili. Powstaniemy przed Jego świętym, przed Jego trzykroć świętym obliczem, przed Panem, przed Jego wzrokiem nic się nie da ukryć. On jest pełen miłości, On jest pełen dobroci i pełen łaski. I chce daleko więcej uczynić dzisiaj wieczorem, niż my się nawet spodziewamy. Pochylmy nasze głowy, zamknijmy nasze oczy. Kochani, a w pierwszej kolejności chciałbym się zapytać, czy są tu osoby, które dzisiaj chcą chcą Jezusa Chrystusa do swojego serca. Którzy chcą powiedzieć dość takiego życia. Chcę żyć w pełności i radości i społeczności z moim Panem Jezusem, z Panem Jezusem Chrystusem. Jeżeli jest ktoś taki, który się waha, który żyje w grzechu, który ma problem w swoim życiu, to niech podniesie rękę na znak, że dzisiaj chce zadeklarować swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Proszę, podnieście ręce, nie wstydźcie się. Jest ręka. Czy jeszcze ktoś jest, a wiem, że są takie osoby, które nie oddały życia jeszcze Jezusowi i wahają się w tej chwili. Podnieś swoją rękę. Słowo Boże mówi, że dla Ciebie dzisiaj się nazywa. Dziś jeszcze, jeżeli usłyszysz głos Boży, nie zatwardzaj swojego serca. Dlatego, czy jest jeszcze ktoś zdecydowany, który chce dzisiaj oddać życie Jezusowi? Mam inne również pytanie, które już i do południa zadałem. Bracie, siostro, w wielu względach, tych, których tu i wspominałem, i innych, mogliśmy w swoim życiu żyć w sposób niewłaściwy. I dzisiaj wieczorem Twoim pragnieniem jest, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercu Twoim, ale również, żeby przez Ducha mogłeś być Jego mocą utwierdzony wewnętrznym człowieku. Jeżeli jest to Twoim pragnieniem, jeżeli w Twoim sercu jest takie pragnienie, żeby Chrystus umocnił Cię na wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w Twoim sercu, czyli nie był tylko w jednym pomieszczeniu, ale w całym Twoim życiu, żeby On był Panem, a Ty chcesz Jemu służyć inaczej, jak dotąd służyłaś. Chcesz rozwijać i pielęgnować miłość z Jezusem Chrystusem. Możesz dzisiaj zacząć od nowa. Są takie osoby, chcemy się modlić. Jest wiele, wiele osób. Chwała Bogu. Dziękuję Wam, bracia i siostry. Dziękuję. Wiem, że to Duch Święty, że to Pan, że to Jego łaska dotyka Was w tej chwili. I w pierwszej kolejności chcemy się modlić za tymi, którzy dzisiaj pierwszy raz zdecydowali iść za Jezusem. Bracie, siostro, jest to cudowna sprawa, bo ktoś został wydarty przeciwnikowi z paszczy, z mocy ciemności i został przeniesiony do Królestwa Światłości. I Biblia powiada, że niebo się raduje. Dlatego chciejmy modlić się w tej chwili za tymi osobami. Módlmy się wspólnie, wyciągmy ręce w stronę nieba i módlmy się, błogosławmy tym ludziom, żeby Duch Święty przekonał ich o grzechu, sądzie i sprawiedliwości, by właściwą pokutę przeżyć mogli i mogli żyć na upodobanie i chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Halleluja, Jezu. O, uwielbiam Cię, Jezu. O, dziękuję Ci, że Ty do dzisiaj pracujesz. Dzisiaj w tym świecie przewrotnym, pełnym grzechu, pełnym nienawiści. Twoja łaska jest, Panie Jezu, dzisiaj nad każdym. Panie, i nad tymi, którzy jeszcze nie oddali. A Tyś powiedział, i brat tu akcentował to słowo, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Ja dziękuję Ci, Panie, za te osoby, które wzywają w tej chwili imienia Twojego. Panie, że Ty przyjmiesz ich na swoje dzieci i do swego królestwa. Dziękuję Ci za to. Panie, daj, żeby nie tylko mogli przeżyć to, ale i odczuć Twoje błogosławieństwo, Twoją łaskę i Twoją miłość w swoim życiu. Panie Jezu, ja również w tej chwili wspólnie z braćmi i siostrami wzajemnie modlimy się za siebie. Panie Jezu, abyśmy mogli rozwijać się na drodze Królestwa Twojego. O, Panie Jezu, abyś Ty był w naszych sercu, aby nasz wewnętrzny człowiek mocą Ducha Świętego został wzmocniony. Halleluja! Prosimy Ciebie o to. Prosimy Ciebie o to z całego serca. Panie Jezu, a my ugruntowani w Tobie mogliśmy przynosić owoc, który będzie chwalił Twoje imię. Owoc powołania naszego, owoc duchowy, którym nasyci się Ojciec Niebieski. O, proszę Ciebie o to gorąco i uwielbiam Twoje imię. Panie, również chcę Ci podziękować za błogosławieństwo dnia dzisiejszego, za to, żeś Ty mówił dzisiaj do nas. Panie, jesteśmy prostymi ludźmi, ale Twoja łaska czyni cuda z nami. Dziękuję Ci za to i uwielbiam Ciebie za to. Halleluja. O, niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus. Halleluja. Halleluja. Wiem również, że wiele potrzeb zdrowotnych jest pośród nas. Jeżeli dzisiaj chcecie, by się pomodlono i również za Twoją potrzebą, Twego zdrowia, podnieś rękę. Są takie osoby? Oj, tak wiele osób jest. Tak wiele osób jest. Ja bym prosił pastora Czesława, aby przyszedł i modlił się tutaj do mikrofonu za tymi osobami. A wy połóżcie swoje ręce na swoje chore miejsce, a Bóg będzie błogosławił was.
Drogi kochany Ojcze Niebieski, dziękuję Tobie za to, że jesteś pełen miłosierdzia, pełen łaskawości, że z miłości posłałeś swojego Syna, aby umarł na krzyżu Golgota. My czytamy, że On nosił nasze choroby i że On je zaniósł i przybył do drzewa krzyża i śnałością Jego jesteśmy uzdrowieni. Tak mówi Słowo Twoje i my wierzymy w Twoje Słowo i dziękujemy Tobie za to, że i w tej chwili na rękach wiary możemy przynosić i tych, którzy mają dolegliwości, którzy podnieśli swoje ręce, którzy położyli swoje ręce na miejsca chore. I dziękujemy Tobie za to, Panie, że Ty jesteś ten, który jesteś lekarzem nad lekarze i Ty dotykasz je. Niech wola Twoja, taka jaka w niebie, wykonuje się w życiu każdego jednego. Niech łaska Twoja i miłosierdzie Twoje, które jest wielkie, które przewyższa wszystko, dotyka się, pociesza, przenosi. Daj, Panie mój drogi, uzdrowienie. Daj wytrwanie, daj zrozumienie tego wszystkiego, co Ty masz nagotowane dla każdego. Niech będzie imię Twoje błogosławione, Ojcze, Jezusie Chrystusie i w Duchu Święty. Błogosławię każdego jednego w Twoim imieniu. Amen.
Amen.